Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 7 czerwca 2026 roku, minęła godzina 19:00. Jak w każdym programie na żywo, tak i ten będzie się dzielił na dwie części. Najpierw moje wprowadzenie na temat główny, który widnieje w tytule dzisiejszego odcinka, ale nie tylko. Będę mówił także o różnych innych ważnych wydarzeniach i procesach, które dzieją się na naszych oczach, niezwykle istotnych, ważnych, a często pomijanych przez media głównego nurtu, czy też traktowanych po prostu po macoszemu. Dlatego temu wszystkiemu się dzisiaj przyjrzę, a następnie będę odpowiadał na Państwa pytania. Już teraz zapraszam do komentowania, do zadawania pytań na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji. Proszę, już tradycją jest tego kanału, że słowo pytanie piszemy wersalikami, dużymi literami, następnie treść właściwą. W ten sposób łatwiej, dynamicznie mi będzie odpowiadać na Państwa pytania, łatwiej wyłowić je po prostu z gąszcza Państwa dyskusji, bo te dyskusje najczęściej są, no właśnie, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Jest ich mnóstwo Państwa głosów na tematy, które poruszam, zatem serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam do zadawania pytań, do komentowania. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie, i to werbalne, i to materialne, przez Buy Coffee, zrzutkę, PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski YouTube'a. Nie przeciągając, przechodzę już do tematu głównego. Szanowni Państwo, myślę, że dla części z Państwa może to być zaskoczeniem, może to być no, czymś wręcz szokującym, że mimo tego, jak wygląda dzisiaj zakres wpływów lobby izraelskiego, Pentagon, czyli Departament Wojny, podnosi poziom alarmu kontrwywiadowczego wobec szpiegów z Izraela do najwyższego poziomu, do tak zwanego poziomu krytycznego. I to się dzieje na naszych oczach. W ten weekend zarówno New York Times, jak i NBC News, telewizja NBC News poinformowały, że Pentagon podniósł zagrożenie izraelskim szpiegostwem w Stanach Zjednoczonych do najwyższego poziomu. New York Times napisał, to będzie napisał w takiej publikacji pod tytułem Pentagon dostrzega rosnące zagrożenie szpiegowskie ze strony Izraela. Napisali dziennikarze New York Timesa, że mamy do czynienia nie z incydentem, ale z całym instytucjonalnym alarmem w samym centrum amerykańskiego aparatu państwowego, aparatu bezpieczeństwa. I to oczywiście media amerykańskie powołują się na anonimowych informatorów, na anonimowe źródła spośród obecnych i byłych urzędników amerykańskich, ale co warte podkreślenia, ta decyzja Pentagonu, ta decyzja Departamentu Wojny i samego Pita Hekseta ma związek z działaniami na Bliskim Wschodzie. Oczywiście z agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Natomiast ewidentnie to, co wybija się na plan pierwszy, to fakt szpiegowania urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o negocjacje z Iranem. Rząd Benjamina Netanyahu i w ogóle Deep State izraelski, izraelskie głębokie państwo, jest głęboko zaniepokojone tym, że w części administracji Donalda Trumpa są jawne głosy przeciwko kontynuowaniu wojny z Iranem. I tutaj ewidentnie ta decyzja amerykańskiego Departamentu Wojny do podniesienia tego alarmu kontrwywiadowczego do najwyższej kategorii, na poziom najwyższej kategorii, ma związek ze szpiegowaniem elektronicznym i osobowym kluczowych amerykańskich negocjatorów, jeżeli chodzi o właśnie kwestie ewentualnego zawieszenia i zakończenia w perspektywie wojny z Iranem. To nie jest żadna nowość, że Izrael i szpieguje Stany Zjednoczone. To jest znana sprawa i wielokrotnie opisywana. Amerykański kontrwywiad od dekad toleruje szpiegostwo izraelskie, natomiast według części informatorów, no właśnie CBS, NBC News czy New York Timesa, poziom nasilenia działań Izraela jest absolutnie bezprecedensowy. Jest absolutnie bezprecedensowy. New York Times napisał wprost, że mamy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnych granic. I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że liczba tych incydentów związanych ze szpiegostwem zaczęła bardzo mocno rosnąć pod koniec roku 2024, kiedy administracja prezydenta jeszcze Joe Bidena naciskała, czy zaczęła naciskać na Izrael, żeby ograniczył zbrodnie w Strefie Gazy. Czy ograniczył działania, jak to się mówiło w amerykańskiej prasie, tak bardzo kolokwialnie, aby ograniczył Izrael działania w Strefie Gazy. No doskonale wiemy, jakie są to w cudzysłowie działania. Natomiast te naciski na Izrael nie ustały po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o Strefę Gazy. Przypomnę tylko, że zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA było 20 stycznia ubiegłego roku. I wtedy były te naciski, zwłaszcza w kontekście też uderzenia na Iran. Administracja Trumpa miała naciskać na Izrael, aby ograniczył zrównywanie z ziemią strefy Gazy w kontekście ewentualnych też przygotowań do wojny z Iranem. Nie muszę Państwu mówić, jaka była reakcja państwa Izrael, no, znaczy nie było żadnej reakcji realnej, konkretnej, to znaczy cały czas Izrael stosuje te metody, które stosował nie tylko w Strefie Gazy, także oczywiście na zachodnim brzegu czy w południowym Libanie, no tam jest katastrofa też humanitarna, to jest coś niewyobrażalnego, co się tam dzieje. Natomiast według tych źródeł, które są zaznajomione z raportami wywiadowczymi, izraelskie służby bardzo mocno nasiliły już pozyskiwanie informacji jeżeli chodzi o ludzi z administracji Donalda Trumpa, zwłaszcza tuż przed i już po 28 lutego bieżącego roku, czyli mówimy o rozpoczęciu tej operacji pod kryptonimem Ryczący Lew, jeżeli chodzi o Izrael. I w tym zakresie amerykańskie media wymieniają osoby w kręgu zainteresowania izraelskiego wywiadu. No między innymi wymieniany jest główny negocjator administracji Trumpa, czyli Steve Witkoff, jest wymieniany podsekretarz obrony czy podsekretarz wojny do spraw Elbridge Colby, o którym Państwu wielokrotnie już mówiłem. Ludzie generalnie związani ze sprawami Bliskiego Wschodu są wymieniani w tych raportach kontrwywiadowczych. Z tych ustaleń amerykańskich służb wynika, że Izrael nie poszukiwał informacji o bieżących operacjach wojskowych, które i tak są dostępne, czy też są szeroko udostępniane w ramach ścisłej współpracy wojskowej między oboma państwami, ale miały go bardzo mocno interesować te polityczne kalkulacje Białego Domu dotyczące przyszłości relacji z Iranem, zwłaszcza w sytuacji, gdzie żaden ze strategicznych celów USA i Izraela nie został osiągnięty. Mówimy tutaj o tym początku, o 7-8 kwietnia 2026 roku, kiedy już było jasne, że będzie jakaś forma zawieszenia broni, gdzie nie udała się operacja pod Isfahanem przejęcia wzbogaconego uranu irańskiego, czy też wykradzenia tego uranu z Iranu. I no właśnie, i pytanie, co dalej? Jakie są zamierzenia Białego Domu? Pytanie, czy jest strategiczny plan? Tu bardzo mocno to Izrael interesuje, stąd przekraczanie absolutnie tych dopuszczalnych granic. Osoby najbliższe Donaldowi Trumpowi, z najbliższego jego politycznego otoczenia są szpiegowane obecnie przez Izrael. Dosyć duże, czy właściwie nawet powiedziałem takie szczególne poruszenie wywołał w administracji obecnego prezydenta USA raport przygotowany przez DIA, czyli Defense Intelligence Agency, ale także inne instytucje wojskowe, które zajmują się monitorowaniem tego. Krótko mówiąc, ten dokument wprowadził, czy też podniósł ocenę zagrożenia wywiadowczego ze strony Izraela z poziomu wysokiego do poziomu krytycznego. I to jest absolutnie ten najwyższy poziom w amerykańskiej skali, jeżeli chodzi o działania amerykańskich służb specjalnych. Izrael jest oceniany jako największe wyzwanie obecnie, o wiele większe niż inni sojusznicy Stanów Zjednoczonych. To warto to podkreślić i to jest sytuacja, no, można powiedzieć, taka bezprecedensowa, ponieważ Izrael jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i jest jednocześnie traktowany jako krytyczne zagrożenie. Natomiast, co jest ciekawe, New York Times zauważył, że sprawa nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ współpraca wojskowa między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem no właściwie nigdy nie była taka ścisła. Wszyscy poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych no, starali się wymigać, mówiąc tak kolokwialnie, z kwestii uderzenia na Iran, mimo że Benjamin Netanyahu od wielu lat, a właściwie od dekad naciskał na kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, aby właśnie doprowadzić do tej agresji przeciwko Iranowi. Oficerowie obu państw przecież współpracują na co dzień w ramach CENTCOM-u, dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, o którym Państwu wielokrotnie mówiłem, komentując agresję izraelsko-amerykańską na Iran. Wymiana danych operacyjnych, danych satelitarnych jest bardzo, bardzo szeroka. Współpraca wywiadowcza jest bardzo szeroka. Też trzeba o tym powiedzieć. Natomiast no, warto podkreślić, że między administracją Trumpa a rządem premiera Netanyahu już się zdążyły pojawić różnice dotyczące kwestii zakończenia tej wojny. Ewidentnie widać, że część władz izraelskich, zwłaszcza tacy ludzie jak Ben-Gwir, Bezalel Smotrich, opowiadają się za kontynuowaniem wojny. Natomiast w administracji Trumpa pojawił się rzeczywiście potężny zgrzyt. Wiadomo, że te obchody 4 lipca, 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych, wcale nie będą takie, jakby sobie zakładali republikanie, wcale nie będą takie, jak wcześniej planowano, a jeszcze na horyzoncie listopadowe midterms, wybory połówkowe, wybory uzupełniające do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Cała Izba Reprezentantów, 1/3 Senatu będzie wybierana. W związku z tym widzimy, że Izrael się bardzo niepokoi, co będzie po także wyborach listopadowych. W związku z tym bardzo aktywne przeciwdziałanie wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z tej wojny z Iranem, a temu wszystkiemu absolutnie nie sprzyja, jeżeli chodzi o, powiedziałem, ten reżim kontrwywiadowczy Stanów Zjednoczonych, perspektywa głębokiej przebudowy amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. Donald Trump w rozmowie z dziennikiem Wall Street Journal ujawnił, że oczekuje rozpoczęcia procesu zwolnień w amerykańskich służbach specjalnych. A z jakiej to okazji? A to z okazji, szanowni państwo, że jest nowy dyrektor wywiadu narodowego, następca Tulsi Gabbard, Bill Pulte. To jest coś niewyobrażalnego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych obecnie. Na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego został mianowany przez Donalda Trumpa William John Pulte, biznesmen, człowiek, który nie ma żadnych związków z bezpieczeństwem narodowym, o służbach specjalnych już w ogóle nie wspomnę, absolutny amator w tym zakresie i obejmuje stanowisko dyrektora wywiadu narodowego. To tutaj trzeba powiedzieć, czym jest ta komórka instytucjonalna w amerykańskim systemie prawno-politycznym. No jest to taki nadzorca, jest to taka instytucja parasolowa nad 18 największymi amerykańskimi służbami wywiadowczymi. Niezwykle ważna postać, najważniejsza w tej amerykańskiej wspólnocie wywiadowczej. I na to stanowisko dyrektora wywiadu narodowego jest oddelegowany człowiek, który jest absolutnym amatorem, nie mającym kompletnie nic wspólnego ze służbami specjalnymi, z tematyką bezpieczeństwa narodowego, z tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. No w każdym razie zastępuje Tulsi Gabbard. tą samą postać, która, która jakby wyrażała przed kongresem swoje zaniepokojenie wobec ewentualnych planów uderzenia na Iran, mówiąc, że Iran nie posiada broni jądrowej. To mówiła w roku 2025. To oczywiście podkreślam. Natomiast sam Pulte wywołuje ogromne kontrowersje w partii republikańskiej. Mówi się wprost, że ma odpowiadać za czystki kadrowe w amerykańskich służbach specjalnych, ma eliminować przeciwników Donalda Trumpa. No to jest coś niezwykle niepokojącego, tak jak powiedziałem, w samym ruchu MAGA i w samej partii republikańskiej. Co ciekawe, prezydent Trump uznał, że biuro dyrektora wywiadu narodowego, które właśnie nadzoruje tych 18 agencji i struktur wywiadowczych, jest zbyt rozbudowane i zbędne w wielu aspektach. Mówi się wprost, zakłada się nawet możliwość likwidacji biura dyrektora wywiadu narodowego, czyli kwestii centralizacji pewnych działań. No i pytanie, czy ma to związek właśnie z aktywnością wywiadu izraelskiego, czy jest to zbieżność przypadkowa? Bo to jest bardzo interesujące. Mamy do czynienia z próbą jakąś bardziej aktywnego przeciwdziałania działaniom izraelskiego wywiadu i nagle jest decyzja o mianowaniu Billa Pultiego, który nie ma kompletnie nic wspólnego z kwestią bezpieczeństwa, na szefa dyrektora wywiadu narodowego i zapowiedź wielkich czystek. No to jest niezwykle interesujące. Pytanie, czy jest to zbieg okoliczności, czy jest to próba właśnie ograniczenia przeciwdziałania działaniom wywiadu izraelskiego. Myślę, że taką hipotezę można postawić. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kwestia tych czystek, które są już teraz zapowiadane. Natomiast faktem jest, że ogłaszając na początku bieżącego jeszcze tygodnia, że mianuje Pultiego też dyrektorem Federalnej Agencji Finansowania że mianuje tego Pultiego jako dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa na stanowisko szefa najważniejszych struktur wywiadowczych, to jest duże zaskoczenie. Delikatnie mówiąc, amerykańskie media huczą wprost od plotek, powołując się na ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, że byli ogromnie zaskoczeni. No, tak jak powiedziałem, Pulte pełni funkcję dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa, teraz będzie odpowiadał za 18 amerykańskich agencji wywiadowczych. No i tutaj jeszcze w dodatku, tak jak mówię, jest duży sceptycyzm wśród republikanów. Generalnie to pełnienie obowiązków bez konieczności zatwierdzenia przez Senat daje jednak dużą swobodę działania zgodnie z amerykańskim prawem przez 210 dni. No i tutaj ewidentnie wskazują przeciwnicy tej decyzji na możliwość różnych nadużyć czy dokonywania właśnie czystek kadrowych. Natomiast ewidentnie widzimy, że to upolitycznienie amerykańskiej agencji wywiadowczej, jeżeli chodzi o właśnie biuro dyrektora wywiadu narodowego, jest całkiem spore, delikatnie mówiąc, od 20 stycznia 2025 roku. Natomiast moim zdaniem to się odbije. To się odbije na tym reżimie kontrwywiadowczym w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie są w procesie utraty tej hegemonii, ten proces ewidentnie postępuje i warto to podkreślić, tym bardziej, że i widać to też po decyzjach Chińskiej Republiki Ludowej. Tutaj chciałem Państwu też powiedzieć o tym, że wczoraj, 6 czerwca, chiński rząd ogłosił specjalną operację kontroli ruchu morskiego i patrolowania wód na wschód od Tajwanu. To jest ewidentna reakcja Chińskiej Republiki Ludowej na próbę wytyczania granic morskich przez Japonię i Filipiny, czyli sojuszników Stanów Zjednoczonych. Państwowa agencja chińska Xinhua opublikowała taką depeszę wczoraj o właśnie rozpoczęciu tej operacji i to ma być pokaz siły. To jest ewidentnie pokazanie absolutnej kontroli nad spornymi wodami. To jest ostrzeżenie, które Pekin właśnie wysyła w stronę Japonii, w stronę Filipin i Ewidentnie też Chińczycy wykorzystują to osłabienie wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kwestie tych tarć w kongresie w kontekście wojny z Iranem, także tą sytuację napięć między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Ewidentnie tutaj ta gra wokół statusu Tajwanu przyspiesza. Przyspiesza i to jest też taka odpowiedź władz w Pekinie na to oświadczenie Lai Ching-te, czyli prezydenta Tajwanu, który całkiem niedawno z okazji drugiej rocznicy swojej prezydentury ogłosił, że żadne, jak to określił, siły zagraniczne nie będą dyktować przyszłości tej wyspy. Ale też warto powiedzieć, że Kuomintang, czyli opozycja, rośnie w siłę, zwłaszcza po ostatniej wizycie swojej liderki w Pekinie, spotkaniu z Xi Jinpingiem, była podejmowana tam naprawdę z dużymi honorami. I ten pokaz siły naprawdę tutaj powinien dawać do myślenia. To potwierdza, szanowni państwo, co się dzieje na świecie, potwierdza, że mamy do czynienia z kształtowaniem się świata wielobiegunowego. Wielokrotnie o tym państwu mówiłem, powtarzałem i w tym kontekście chciałem państwu zarekomendować, to absolutnie niesponsorowane, to polecam książki, które sam czytam i które uważam, że są wartościowe. Chciałem państwu zarekomendować najnowszą książkę pana profesora Adama Wielomskiego zatytułowaną Kres hegemonii Zachodu z ważnym podtytułem Narodziny świata wielobiegunowego 2022-2026. No i to jest książka, która naprawdę daje tutaj dużo do myślenia, jeżeli chodzi o kształtowanie się świata wielobiegunowego. To jest książka niezwykle interesująca, jeżeli chodzi o postawienie twardej tezy o kształtowaniu się także, ale jest też kilka wątków osobistych, gdzie profesor Wielomski już zaczyna od, można powiedzieć, takiego mocnego wstępu, bardzo osobisty wstęp autora, gdzie odnosi się chociażby do tego, co się działo w ostatnich latach, jeżeli chodzi o tak zwaną poprawność polityczną, jeżeli chodzi o próbę zamykania wolności debaty akademickiej, jeżeli chodzi o cenzurę, bo taka cenzura w mediach głównego nurtu była ewidentnie wprowadzana. Jest wprost odniesienie się do czasów Dawida XIX, kiedy była ta właśnie cenzura wprowadzana wobec ludzi kwestionujących te wszystkie zabiegi związane z tak zwanymi lockdownami i tak dalej, a następnie już po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie jest ta kwestia prób ograniczania wolności słowa i wolności debaty publicznej i tylko taka prymitywna rusofobia, którą obserwujemy. Tutaj bardzo otwarcie o tym profesor Wielomski pisze i to niewątpliwie brawa za odwagę. Zresztą profesor Wielomski od początku, można powiedzieć, tutaj prezentował zupełnie inny pogląd niż mainstream i był ewidentnie w mniejszości, jeżeli chodzi o środowisko akademickie. To jest książka, która również posiada, czy tutaj prezentuje profesor Wielomski taką odwagę intelektualną, żeby iść na przekór także pewnym podejściom badawczym do oceny współczesnych stosunków międzynarodowych. Ewidentnie wyraża swoje przywiązanie do teorii realistycznej w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza do realizmu klasycznego i też wskazuje na to, dlaczego do tej pory w Polsce mamy do czynienia z tak dużym problemem w myśleniu o świecie zewnętrznym w kategoriach realizmu, wskazuje na mylenie etyki takiej, można powiedzieć, indywidualnej z, w cudzysłowie, etyką państwową, brak myślenia w kategoriach racji stanu. To są celne, jak najbardziej celne diagnozy, natomiast też przebija z tej książki pesymizm, to znaczy jeżeli weźmiemy kwestię rekomendacji dla Polski i po tej całej krytyce i jednostronnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, koncepcji Międzymorza, no to rzeczywiście możemy też przeczytać, że tutaj profesor Wielomski nie ma specjalnej wiary w establishment polski, w establishment polityczny, traktuje raczej, znaczy dystansuje się wobec niego bardzo mocno, ale moim zdaniem ta diagnoza jest bardzo trafna. Możemy się tutaj różnić w niektórych kwestiach, ale niewątpliwie ta książka bardzo mocno koresponduje z tym, co dzisiaj obserwujemy, co dzisiaj dostrzegamy. Zresztą myślę, że ośmieliła pana profesora, tutaj prezydenta Donalda Trumpa, do napisania tej książki. Ewidentnie widać to przysłowiowe przestawienie wajchy, także w mainstreamie. W Polsce, który zaczął zupełnie inaczej reagować na niektóre kwestie międzynarodowe, ale w niektórych kwestiach cały czas oczywiście prezentuje to, co dotychczas, czyli drogę ślepe, czyli tę ślepą uliczkę. Polecam Państwu. Książka naprawdę daje dużo do myślenia, książka jest trafną diagnozą. Tak jak mówię, w pewnych szczegółach możemy się tutaj różnić, ale generalnie jest to bardzo ciekawy przegląd, przystępnie napisana, bardzo przystępnie, mimo przypisów. To jest książka naprawdę, którą się świetnie czyta, książka na kilka wieczorów, Kres hegemonii Zachodu, Narodziny świata wielobiegunowego, książka wydana przez Fundację Pro Vita Bona, także serdecznie Państwu polecam najnowszą książkę profesora Wielomskiego. A wracając do bieżących tematów, do mojego komentarza, to warto zwrócić uwagę na burzę, która cały czas trwa po wypowiedzi wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, profesora, który z pochodzenia Ukraińca, który porównał bandy UPA do żołnierzy wyklętych, do żołnierzy niezłomnych. No i tutaj pojawiły się bardzo ciekawe głosy w mainstreamie. Już zaczęto się odważać krytykować Ukraińców w rządzie III Rzeczpospolitej, między innymi dziennikarka Dorota Gawryluk, pani redaktor, zapytała, jak to jest możliwe, że, to będzie cytat, człowiek o pochodzeniu ukraińskim, reprezentujący ukraińskie interesy, jest wiceministrem w polskim rządzie. Także to była ta wypowiedź z ubiegłego piątku, z 5 czerwca 2026 roku na antenie Radia Tok FM. No i podniósł się tutaj sprzeciw i bardzo słusznie. Pytanie, gdzie byli ci wszyscy przeciwnicy banderyzacji Ukrainy, banderyzacji Polski, kiedy, no właśnie, był rozwijany kult UPA, gdzie były wywieszane czerwono-czarne flagi, na przykład na Stadionie Narodowym w Warszawie. Warto też docenić reakcję Kancelarii Prezydenta, choć no, człowiek, który reaguje, jest mało wiarygodny w tym wszystkim. Chodzi o ministra Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który dzisiaj, 7 czerwca, ocenił, że wiceminister Szeptycki powinien złożyć dymisję albo zostać wyrzucony. No to jest oczywiście element gry politycznej w tym zakresie. Ja pamiętam doskonale zachowania Marcina Przydacza, kiedy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej za czasów prezydenta Andrzeja Dudy. To jest typowy spadochroniarz jeszcze poprzedniej prezydenturze i to jest człowiek, który odpowiadał za politykę wschodnią prezydenta Andrzeja Dudy. W tym kontekście jest dla mnie niewiarygodny. Uważam, że powinien zostać odsunięty od pełnienia tej funkcji. Niemniej jednak no, też warto odnotować, że taki sprzeciw zaczął się nieśmiało pojawiać, nieśmiało jest artykułowany i szanowni Państwo, chciałem Państwu też powiedzieć o tym, że bardzo mocno różni się narracja, którą słyszymy w radio, w telewizji, czytamy na portalach internetowych, a nawet w mediach społecznościowych, od tego, co za kulisami politycy między sobą ustalają. Stąd druga, no może polecajka to może za duże słowo, ale moje odniesienie się do najnowszej książki redaktora Zbigniewa Parafianowicza. Obiecałem, że odniosę się do tej książki, Kłopot z Zełenskim. To jest w ostatnim czasie druga z serii, można tak powiedzieć, książek redaktora Dziennika Gazety Prawnej. Pierwsza, Polska na wojnie, opisująca kulisy polityki między innymi Andrzeja Dudy, znalazła swoją recenzję na tym kanale. Mówiłem Państwu o tym, wspominałem o tym, że tutaj też redaktor Parafianowicz, rozmawiając z wieloma ludźmi, czy to z MSZ-u polskiego, czy z Kancelarii Prezydenta, ale także z Ukraińcami, wskazywał na to, że ukraińscy oligarchowie, ludzie z otoczenia Zełenskiego, po prostu traktowali Polaków jako łochów. No i jest ta druga książka, wydana nakładem wydawnictwa o niefortunnej nazwie. Wydawnictwo nosi nazwę Czerwone i Czarne. no wiadomo, jak to się kojarzy i tak dalej. Książka wydaje się napisana dość w pośpiechu, wydana dość w pośpiechu, bez jakiegokolwiek takiego, powiedziałbym, odniesienia się do warsztatu dziennikarskiego. No jednak wypadałoby tutaj odnieść się nieco bardziej do kwestii tego, jak powstawała, do kulisów, jak powstawała ta książka, ponieważ wszystkie osoby są anonimowe, wszyscy ludzie, na których powołuje się redaktor Parafianowicz, są po prostu anonimowi. Możemy przeczytać o dyplomacie Z, o dyplomacie z Kijowa, o byłym ministrze w rządzie Mateusza Morawieckiego, o ukraińskim dyplomacie Y, o ukraińskim dyplomacie X, o pracowniku lotniska Rzeszów Jasionka i tak dalej, i tak dalej. Musimy wierzyć na słowo, musimy zawierzyć, czytelnik musi zawierzyć, że to wszystko, co jest tutaj opisane, to jest wiarygodne, to, że jest udokumentowane źródłowo, no ale to jest kwestia wiary czytelnika. Sama książka jest bardzo ciekawa, jeżeli nawet 10% z tego jest prawdą, no to jest olbrzymi problem w relacjach polsko-ukraińskich. To jest coś, o czym ja mówiłem od samego początku i mnie to nic mnie tak naprawdę w tej książce nie zszokowało w taki sposób, że byłoby dla mnie taką nowością, o której ja bym się nie spodziewał po stronie ukraińskiej. Ale myślę, że dla sporej części ludzi, którzy opierają swoją wiedzę o świecie zewnętrznym, o relacjach międzynarodowych na podstawie doniesień telewizji, takiej czy innej, czy mówimy o TVN-ie, o Polsacie, czy o TVP, to jest bez różnicy tak naprawdę, no to będzie szok. To będzie szok, bo tutaj jest pokazany Zełenski jako cyniczny gracz, jako gracz, który kompletnie nie liczy się ze zdaniem Polski, jako człowiek, który po prostu ograł Donalda Tuska, tak jak wcześniej ograł prezydenta Andrzeja Dudę, tak tutaj ograł chociażby Donalda Tuska. Jest tutaj, Parafianowicz pokazuje, że to decyzją właśnie Zełenskiego Donald Tusk został, że tak powiem, poprowadzony do wagonu trzeciej kategorii, nie jadąc bezpośrednio z Macronem, z Starmerem czy z Mercem w tym słynnym pociągu do Kijowa, tylko został potraktowany no właśnie jako polityk trzeciej kategorii. Jest pokazana ta gigantyczna korupcja we władzach Ukrainy, jest pokazanych mnóstwo takich kulisów, takich smaczków. No oczywiście to jest pytanie o wiarygodność tej książki. Ta książka pojawia się nieprzypadkowo moim zdaniem w tym momencie, to znaczy pojawia się wtedy, kiedy Amerykanie dali ewidentnie zielone światło na atak na Zełenskiego. I to zresztą widać, że ta książka jest też na szybko robiona, na szybko jest robiony skład. Zresztą jak Państwo zobaczycie, to dość oszczędnie, mało oszczędnie robiony jest skład, bardzo duże marginesy, bardzo duża interlinia, tak żeby napompować książkę do takich fajnych rozmiarów. Natomiast książka, tak jak mówię, no, brakuje takiego wstępu, no nie chcę powiedzieć metodologicznego, ale pokazującego nieco bardziej warsztat dziennikarski, bo wszystkie postaci są anonimowe. Ale tak jak mówię, jeżeli 10% z tej książki Kłopot z Zełenskim jest prawdą, nawet tylko 10%, no to znajdujemy się w bardzo trudnym momencie, w takim na zakręcie tak naprawdę relacji polsko-ukraińskich. Ja absolutnie nie jestem optymistą i myślę, że nikt, kto przeczytał tę książkę, nie może być optymistą co do przyszłości relacji polsko-ukraińskich, czy do przyszłości bezpieczeństwa państwa polskiego, ale tak jak mówię, odnoszę się tu z pewną rezerwą, dlatego że tak, no, pełna anonimowość rozmówców jednak też wskazuje, że i brak tego wstępu metodologicznego nakazuje pewien rozsądny dystans wobec tego. Natomiast tak jak mówię, tak jak w przypadku książki profesora Wielomskiego, ta książka redaktora Parafianowicza nie pozostawia żadnych złudzeń co do przyszłości relacji polsko-ukraińskich. Będą narastać napięcia, będzie coraz więcej tutaj problemów. I jakby kończąc ten wątek Ukrainy, warto też odnotować, że pojawiły się informacje z ukraińskiego parlamentu, z Wierchownej Rady, konkretnie od deputowanego Oleksija Gonczarenki, że 21 maja bieżącego roku Wołodymyr Zełenski miał się spotkać w Kijowie z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem. I to jest ciekawa informacja. Według tego ukraińskiego deputowanego, Abramowicz miał rzekomo przybyć do Kijowa jako pośrednik i przekazać informacje od prezydenta Władimira Putina. To jest ciekawe. Według Gonczarenki prezydent Putin miał wspomnieć o takim spotkaniu podczas forum ekonomicznego w Petersburgu, o którym Państwu mówiłem we wczorajszym odcinku. Wtedy się miał zresztą odnosić prezydent Putin do listu otwartego, który skierował do niego Zełenski. Natomiast to jest informacja rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa. Widać, że w ostatnim czasie nastąpiło przyspieszenie rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie. To jest ewidentnie moim zdaniem pokłosie i tego spotkania w Anchorage na Alasce 15 sierpnia ubiegłego roku i tych dwóch spotkań w Pekinie w tym roku 14 i 20 maja prezydentów Putina i Trumpa, Trumpa i Putina z Xi Jinpingiem. Natomiast co do tego spotkania ewentualnego Putin-Zełenski, to prezydent Federacji Rosyjskiej odrzucił te perspektywę. Ewidentnie na Ukrainie jest coraz większy problem wewnętrzny. Zełenski próbuje ratować PR-em klęskę państwa ukraińskiego i klęskę w ogóle tego społeczeństwa. Według Dmytro Ubinec, to jest rzecznik praw człowieka w Radzie Najwyższej, Wierchownej Radzie Ukrainy. Według niego na koniec 2025 roku z Ukrainy miało wyjechać ponad 11 milionów ludzi. W tym roku nieco złagodził te statystyki. Widać, że to jest próba ratowania jakiegoś PR-u. Mówi o około 8,5 miliona obywateli, którzy mieli opuścić Ukrainę od 2014 roku, z czego blisko 6 milionów ludzi od 2022 roku. Ale przypomnę tylko, że jeszcze w ubiegłym roku Łubinec mówił o 11 milionach obywateli Ukrainy, którzy mieli znaleźć, mają się znajdować za granicą. Moim zdaniem ten trend się pogłębił, a nie zmniejszył. Te dane o 8,5 milionach Ukraińców to są oficjalne statystyki ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja bym tutaj absolutnie nie wierzył, nie dowierzał tym oficjalnym statystykom. W związku z tym moim zdaniem bliższe prawdy jest to właśnie to mówienie o tych 11 milionach i to pokazuje, jak potężnym problemem dzisiaj Ukraina się zmaga. Stąd moim zdaniem próba ratowania tego PR-u, ale w mojej ocenie w ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy się spodziewać prób wciągnięcia krajów NATO do wojny z Rosją. To jest moim zdaniem ostatnia deska ratunku dla samego Zełenskiego, dla układu trzymającego władzę w Kijowie i w tym kontekście niestety ja się obawiam tych prowokacji skierowanych przeciwko państwu polskiemu, zwłaszcza po ostatniej wizycie Kiryło Budanowa, czyli postaci nieprzypadkowej byłego szefa wywiadu wojskowego, obecnie szefa biura prezydenta Ukrainy, człowieka wyszkolonego w dywersji, w działaniach dywersyjnych. No nie jestem absolutnie tutaj optymistą, w żaden sposób mnie nie uspokoiła ta wizyta, wręcz odwrotnie uważam, że można spodziewać się wszystkiego co najgorsze, jeżeli chodzi o próby wciągnięcia Polski do wojny na wschodzie. No niestety tak sytuacja moim zdaniem wygląda. Tyle w pierwszej części, będę oczywiście z chęcią odpowiem na Państwa pytania. A zanim przejdę, widzę, że pytań jest już bardzo, bardzo dużo, zanim przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października bieżącego roku. Będę tam osobiście obecny na tym zjeździe majątkowym. Zapraszam także do tej grupy majątkowej Cezary Graf Office, do której osobiście należę. Wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Użytkownik PW8778. Pytanie u bukmacherów jest... Pytanie. U bukmacherów jest możliwość obstawienia przedterminowych wyborów do końca 2006. Kurs 5,50. Ile by pan postawił? Nic bym nie postawił, jestem przeciwnikiem hazardu. Kamil Tarsa. Czy oglądał pan konferencję Putina z dziennikarzami i co pan sądzi o słowach Putina, że nazizm rodzący się na Ukrainie w przyszłości przyniesie tragiczne konsekwencje? I to jest ciekawe pytanie, bo bardzo często w mediach głównego nurtu, najczęściej w mediach głównego nurtu mogliśmy usłyszeć, że te wszystkie słowa rosyjskich liderów świata politycznego, medialnego o odradzającym się neonazizmie na Ukrainie, to jest tylko propaganda, to jest wymyślone, to jest wydmuszka informacyjna, że nie ma rzekomo na Ukrainie żadnego neonazizmu, odwoływania się do symboli nazistowskich i tak dalej. Natomiast okazuje się, szanowni państwo, że odwoływanie się do tradycji SS Galicien, do kolaboracji z Hitlerem, do kolaboracji z III Rzeszą jest cały czas żywe na Ukrainie. Co więcej, Sąd Najwyższy Ukrainy jakby też zatwierdził niepenalizowanie, podkreślam, niepenalizowanie odwoływania się do symboliki SS Galicien. Do tego jest właściwie państwowy kult zbrodniarzy, ludobójców, współpracowników Hitlera. No to pytanie, jak to się ma do całej tej narracji, którą słyszeliśmy od roku 22 w mediach głównego nurtu. No i moim zdaniem niestety jest tak, że na Ukrainie jest kult także jednostek ukraińskich w siłach zbrojnych III Rzeszy, w różnego rodzaju formacjach zbrojnych III Rzeszy. Jest kult kolaborantów hitlerowskich, takich jak Andriy Melnyk. Jest odradzający się neobanderyzm, właściwie który jest stał się ideologią państwową, bo tak to należy moim zdaniem nazwać. Jest to ideologia państwowa i to w mojej ocenie rzeczywiście jest zalążek tragicznych wydarzeń, które staną się w przyszłości. Niestety tak. I moim zdaniem, i tu się bardzo głęboko różnię z tymi wszystkimi neofitami, którzy nagle zaczęli dostrzegać zagrożenie ze strony banderyzmu, ze strony banderowskiej Ukrainy. Ja od samego początku przed tym przestrzegałem, ale ja się różnię od tych neofitów, że uważam, że Polska samodzielnie, sama sobie po prostu z tym nie poradzi. Polska jest zbyt mocno zinfiltrowana przez ukraińskie służby specjalne. Zbyt mocno otworzono bramę do państwa polskiego dla milionów migrantów, ale także dla tysięcy współpracowników obcych wywiadów, a także oficerów oczywiście, dla pewnie setek oficerów pracujących pod przykryciem, także oficerów nielegałów, obcych wywiadów, także wywiadu ukraińskiego, który ma tutaj ogromne aktywa. No jeżeli Ukrainiec z pochodzenia jest dzisiaj wiceministrem w rządzie, jeżeli człowiek pochodzenia ukraińskiego jest szefem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i, jak powiedział to premier Leszek Miller, jest jednym z liderów banderowskiej piątej kolumny w Polsce, no to to jest ewidentny przykład tego, w jaki sposób te aktywa ukraińskie działają w państwie polskim. I ja nie jestem tutaj żadnym optymistą. Uważam, że po prostu państwo polskie sobie z tym samodzielnie nie poradzi. Bez normalizacji relacji z Rosją i Białorusią czeka nas, moim zdaniem, konflikt polsko-ukraiński. Po prostu konflikt polsko-ukraiński. Idę dalej z państwa pytaniami. Dużo tutaj jest komentarzy. Już czytam kolejne pytania. Widzę, że rozwinęła się bardzo interesująco dyskusja. Pytanie SF1155. Czy jest przetłumaczony Felix Koneczny na język rosyjski? Fragmenty na pewno tak, czy całe dzieła, to nie wiem. Postaram się dowiedzieć i odpowiem przy kolejnej okazji, przy kolejnym wieczorze geopolitycznym. Na pewno wybór tekstów Konecznego był tłumaczony na język rosyjski. Dariusz Sroczyński, jakie przygotowania powinniśmy poczynić wobec zagrożenia ze strony diaspory banderowskiej w Polsce? No to jest pytanie takie, powiedziałbym, wielopłaszczyznowe, bo na pewno powinny być działania polityczne, powinny być działania związane z mobilizacją polityczną Polaków. Jeżeli doszłoby do przedterminowych wyborów, no to już tym bardziej, no tutaj naprawdę trzeba się mobilizować i spróbować zmienić, a na pewno wrzucić kilka kamieni do tej cieplarni, jaką stała się Trzecia Rzeczpospolita, cieplarni dla wszelkiej maści właśnie agentów obcych państw. I tutaj niewątpliwie warto byłoby rozbić ten układ popisowy. Nie wolno absolutnie zawierzyć tym neofitom pisowskim, którzy nagle zaczęli dostrzegać zagrożenie banderyzmem, a przez 8 lat swoich rządów nie zrobili kompletnie nic w celu penalizacji banderyzmu. Natomiast jeżeli chodzi o ten najniższy poziom, taki społeczny, zwykłych ludzi, no myślę, że zaopatrzenie się w środki samoobrony, zapisanie się na różnego rodzaju kursy samoobrony, zapisanie się do klubu strzeleckiego, wystąpienie o pozwolenie na broń i indywidualne szkolenie. Oczywiście dla osób niekaranych, zdrowych psychicznie. Dzisiaj zdobyć pozwolenie na broń jest łatwiej niż zrobić prawo jazdy kategorii B, więc warto skorzystać z tej okazji, a kto nie chce być w tych rejestrach policyjnych, to zawsze pozostaje broń czarnoprochowa, broń bez pozwolenia, broń palna, broń bardzo groźna, która jest bez pozwolenia, i tutaj też jest taka furtka, można z tego korzystać. Oczywiście mówię tylko i zachęcam tylko i wyłącznie do działań zgodnych z prawem. Polak katolik, jaką pan widzi przyszłość w Cieśninie Ormus? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. No pytanie jest złożone, to znaczy moim zdaniem na dziś Iran tę wojnę wygrał, mimo tych naprawdę dużych strat, jeżeli chodzi o ludność cywilną, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, też ogromne straty Iranu, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast te rozmowy, które są teraz prowadzone w Islamabadzie, czy też przy pomocy mediacji Islamabadu, na razie utknęły dość, można powiedzieć, w takim martwym punkcie. Natomiast no, minister spraw wewnętrznych Pakistanu ostatnio, to jest Mohsin Naqvi, wczoraj, 6 czerwca przybył do Teheranu, były tam rozmowy właśnie w kontekście nowej rundy negocjacji, natomiast no tak naprawdę władze w Islamabadzie mają niełatwe zadanie, zwłaszcza po ostatnim zerwaniu tego zawieszenia broni, czy tych naruszeniach tego zawieszenia broni. Na razie nie podano żadnych szczegółów co do tych rozmów. Nie ma żadnych szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób miałoby być to kształtowane. Faktem jest, że kilka krajów regionu jest zaangażowanych w te mediacje, oprócz Pakistanu, także Katar, Turcja i Egipt. Natomiast ewidentnie tym hamulcowym jest Izrael i te działania wywiadu izraelskiego w samych Stanach Zjednoczonych, o czym Państwu zresztą dzisiaj mówiłem. Natomiast co do tej przyszłości, powiedziałbym, sytuacji geopolitycznej w Cieśninie Ormus, no to jasne jest, że nastąpi w dającej się przewidzieć perspektywie trwałe ograniczenie eksportu. Przed 28 lutego bieżącego roku to było 20-21 milionów baryłek ropy dziennie, około 20% światowego zużycia, natomiast no tak naprawdę wydaje się, że będzie to kryzys chroniczny. W mojej ocenie Iran ma bardzo dużą szansę na to, aby uzyskać sporą autonomię, jeżeli chodzi o kwestie regulacji tego ruchu. Obecnie trwają, tak jak powiedziałem, negocjacje w związku z tym, aby ustanowić jakiś nadzór międzynarodowy, ale na dzisiaj no to jest melodia dopiero przyszłości. Faktem jest, że Ormus jest kartą przetargową. A Ormus jest kartą przetargową. Stany Zjednoczone utrzymują tę piątą flotę w Bahrajnie i jest taki, powiedziałbym, stan, nazwałbym to zimnej blokady. O, tak jakbym to mógł porównać do zimnej wojny, prawda, po II wojnie światowej, to powiedziałbym, że taki stan zimnej blokady jest jednym z możliwych scenariuszy. Czyli utrzymanie stanu wzrostu kosztów ubezpieczenia i przepływ nie jest wstrzymany, ale jest mocno, mocno ograniczony. Możliwe są scenariusze kryzysowe. Jeżeli Izrael będzie naciskał na kolejne uderzenia na Iran, Iran jest w stanie oczywiście w ramach tej eskalacji militarnej jeszcze mocniej zamknąć tę cieśninę, czy też bardziej selektywnie traktować ten przepływ. W związku z tym efektem może być cena ropy nawet na poziomie 150, niektórzy eksperci mówią nawet 200 baryłek za ropę, ale też jest scenariusz długoterminowy, mówiący o tym, że takie kraje jak Arabia Saudyjska, zwłaszcza Arabia Saudyjska, będzie bardzo mocno rozbudowywać ten rurociąg East-West Pipeline, czyli właśnie wschód-zachód. Na razie jest to przepustowość gdzieś na poziomie tym maksymalnym 5 milionów baryłek. To jest oczywiście przez Morze Czerwone. To koresponduje z koncepcjami budowy nowego kanału, kanału Ben Guriona, o którym Państwu mówiłem. Mówiłem także w serii Akademia Geopolityki na ten temat. Natomiast tak naprawdę to nie zastąpi pełnego przepływu przez cieśninę Ormus. W związku z tym wzrośnie zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii. Wzrośnie zapotrzebowanie, będzie to bardzo mocno odczuwalne w Europie. Chiny już stosują te alternatywy. W mojej ocenie Ormus pozostanie przez jeszcze dłuższy czas takim permanentnym punktem zapalnym. Dobrze, idziemy dalej. Nieco nowszych pytań. Kamil Jakubek, co pan sądzi o stwierdzeniu, że Izrael wysiedla Liban, aby przejąć dostęp do rzeki Litani, aby zapewnić sobie zasób słodkiej wody, gdy Iran niszczy stacje odsalania? Czy to kolejny etap ataku? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Geopolityka wody jest permanentnym elementem tego krajobrazu strategicznego na Bliskim Wschodzie. I Izrael od samego początku sygnalizował, że tak zwana operacja IDF, czyli tak zwanych sił obronnych Izraela, będzie właśnie prowadzona do rzeki Litani. No i właśnie tutaj rzeka Litani ma strategiczne znaczenie. Do tej pory doszło do eksodusu około 1,5 miliona obywateli Libanu, państwa liczącego niespełna 6 milionów. I ta historia w ogóle izraelskiego zainteresowania rzeką Litani, no to nie jest żadna teoria spiskowa. Dobrze, że to pytanie padło, bo tutaj często rodzą się takie, powiedziałbym, nieporozumienia wobec tego. Właśnie, że to jest jakaś teoria spiskowa i że to nie jest potwierdzone historycznie. Oczywiście, że jest potwierdzone historycznie. Izrael ma swoje pretensje do rzeki Litani, no powiedziałbym, sięgające do lat 40. XX wieku. To znaczy, jeszcze w latach 40. XX wieku kierownictwo tego ruchu sionistycznego, takie jak Ben-Gurion, Weizmann, oni postulowali włączenie części właśnie dzisiejszego południowego Libanu aż po rzekę Litani do przyszłego państwa żydowskiego. I to jest potwierdzone historycznie, źródłowo. Jeżeli chodzi o inwazję na Liban z 1978 roku, no to przecież to była operacja pod kryptonimem Litani. Nazwa była nieprzypadkowa. Izrael dotarł do rzeki Litani. Wystarczy też przypomnieć inwazję z roku 1982, gdzie była izraelska okupacja południa Libanu i to trwało do 2000 roku, ta okupacja. Izraelscy eksperci wielokrotnie wskazywali na deficyt wody jako na egzystencjalne zagrożenie dla narodu żydowskiego. A też kilka faktów takich istotnych z takiego, powiedziałbym, backgroundu, z takich fundamentów geopolityki. Litani to jest największa rzeka Libanu. Płynie w całości po terytorium tego państwa. Jej długość to jest jakieś 170 kilometrów. Swój bieg kończy mniej więcej 8 kilometrów od granicy izraelskiej. Natomiast ten temat, tak jak mówię, cały czas powraca. Jeszcze jest przecież ta słynna rezolucja ONZ-u z 2006 roku. Ona wymagała wycofania Hezbollahu na północ od rzeki Litani. Ta rzeka była traktowana jako linia buforowa, ale podkreślam, linia buforowa, a nie traktowana jako izraelska zdobycz. Na to nie ma żadnej zgody ani rezolucji ONZ-u, żeby Izrael sobie brał pod kontrolę najdłuższą rzekę Libanu. Natomiast co do kwestii wody, bo ten temat wraca i pewnie będę musiał rozwinąć to w serii Akademia Geopolityki znacznie bardziej niż to zrobiłem tutaj w podcaście geopolitycznym, natomiast Izrael rzeczywiście ma poważny deficyt wody słodkiej. Głównym zbiornikiem wodnym jest jezioro Kineret, czyli jezioro Genezaret, natomiast to odsalanie, te stacje desalinizacyjne pokrywają dziś mniej więcej 80% zapotrzebowania na wodę pitną w Izraelu. I to jest ogromna zależność od tej infrastruktury krytycznej. Słusznie tutaj pan Kamil poruszył kwestię ewentualnych uderzeń odwetowych Iranu, że one mogłyby zniszczyć te zakłady desalinizacyjne, no i wtedy rzeczywiście miałby krytyczny problem Izrael. Na dzisiaj w Izraelu jest pięć dużych zakładów. Jest pięć dużych zakładów, jeżeli chodzi o te stacje odsalające, które są dosyć stosunkowo łatwym celem dla Iranu. I Izrael oczywiście zdaje sobie doskonale z tego sprawę, stąd zgadzam się z tą hipotezą, że ewentualne przejęcie kontroli nad rzeką Litani byłby ważnym elementem zabezpieczenia państwa Izrael, ale przy założeniu, czy też przy zastrzeżeniu, że nie jest to jedyny cel operacji. Nie jest to jedyny cel operacji. Oczywiście formalna aneksja tego terytorium miałaby bardzo poważne implikacje geopolityczne, ale to jest element koncepcji Wielkiego Izraela. Tu musimy sobie zdawać sprawę, że jest to element, tak jak powiedziałem, znacznie większej kalkulacji. Chodzi o rozbicie szyickiej osi oporu. To jest jeden ze strategicznych celów Izraela i Stanów Zjednoczonych. Chodzi o degradację w ogóle pozycji Hezbollahu, osłabienie Hezbollahu, no ale także, tak jak powiedziałem, zabezpieczenie tych zasobów strategicznych. Nie tylko chodzi o wodę, ale w znacznie szerszym kontekście chodzi o zabezpieczenie na przykład złóż gazowych na Morzu Śródziemnym. To jest taki kolejny etap. I w tym kontekście ta koncepcja Wielkiego Izraelu od Nilu do Eufratu na pewno obejmuje koncepcję kontroli nad rzeką Litani. Idę dalej z pytaniami. Oskar Hechowski, czytając pańską najnowszą książkę Geopolityka świata wielobiegunowego, będąc przy kwestii terminologicznej i metodologicznej, co do nagłego przesilenia hegemonicznego, co powinna zrobić, no i tu się urywa pytanie, domyślam się, że chyba chodzi o Polskę, co powinna zrobić Polska w tym wszystkim, to jeśli pan Oskar tutaj teraz słyszę odpowiedź, to myślę, że warto sięgnąć do ostatniego rozdziału tej książki. Tam jest kilka wskazówek dla Polski. Myślę, że nieco bardziej optymistycznych niż tych, które są wskazówkami w książce profesora Wielomskiego, chociaż myślę, że warto sięgnąć po obydwie książki, porównać sobie też rekomendacje obu autorów. Myślę, że to też taki otwiera się, że tak powiem, ta debata akademicka na nowe właśnie koncepcje. Z przyjemnością, szanowni państwo, odniosę się do państwa pytań, bo ja dostaję mnóstwo pytań, co Polska powinna zrobić w takim wariancie, w takim scenariuszu. Nie zawsze jest możliwość, żeby na żywo rozwinąć ten temat, natomiast chciałbym państwa serdecznie zaprosić na spotkanie autorskie, na oficjalną premierę mojej książki, z okazji zresztą dziesięciolecia podcastu geopolitycznego. Ta oficjalna premiera odbędzie się 14 czerwca, to jest w przyszłą niedzielę w Warszawie o godzinie 18:00 w restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. I to będzie, tak jak powiedziałem, spotkanie autorskie z okazji dziesięciolecia podcastu geopolitycznego i oficjalna premiera tej książki. Książka cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem, już jest zapowiedziany do druk, ponieważ byłby problem z zaopatrzeniem też wieczoru spotkania w Warszawie, dlatego serdecznie już Państwa zapraszam jeszcze raz 14 czerwca bieżącego roku o 18 do restauracji Przyjaciele w Warszawie. Oficjalna premiera. Kto z Państwa nie będzie mógł być tego dnia w Warszawie, a znajdzie chwilę, żeby usiąść przed monitorem, to będzie transmisja na żywo, transmisja na kanale PS TV, dzięki uprzejmości kolegów z kanału PS TV, redaktora Piotra Szlachtowicza, który będzie prowadził to spotkanie. Będą Państwo mogli je obejrzeć. Kto z Państwa miałby takie życzenie, gest, chęć wsparcia tej transmisji na żywo, jest taka możliwość na Zrzutce. Link jest przypięty w opisie i w komentarzu. Dziękuję za każdą darowiznę. I oczywiście będę na wieczorze odpowiadał bardziej szczegółowo na temat różnych możliwych scenariuszy. Pink Ravens. Czy pan doktor posiada podwójne obywatelstwo? Nie, posiadam wyłącznie obywatelstwo naszego kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Abrat 1. Czy trwałe ograniczenie eksportu było celem Trumpa, czy tak wyszło, w cudzysłowie? No ja myślę, że wiele rzeczy stało się niezamierzenie w Stanach Zjednoczonych po 20 stycznia bieżącego roku. Ja zresztą przestrzegałem przed tym, przed tą polityką ultra-proizraelską Donalda Trumpa. Pamiętamy te wszystkie obrazki z Sejmu, kiedy to skandowanie Donald Trump. Dzisiaj ci wszyscy, którzy skandowali, no myślę, że mają takiego kaca moralnego, jeżeli w ogóle mają... kierują się jakąkolwiek tego typu kategorią. Natomiast w temacie amerykańskiego eksportu, czyli ceł, polityki przemysłowej, w kontekście całej tej układanki związanej z taryfami celnymi, które nakładał Donald Trump, no trzeba jasno powiedzieć, że Donald Trump nie miał od samego początku spójnej strategii. Nie miał ani spójnej strategii wobec Iranu. Tam było mnóstwo działań, nacisków związanych z aktami Epsteina, z działalnością izraelskiego wywiadu. Nie miał także nigdy spójnej strategii wobec Rosji. Natomiast amerykańskie Deep State ewidentnie naciskało na jakąś formę odwilży w relacjach z Rosją. Bo pamiętacie Państwo te zapowiedzi Donalda Trumpa, że zakończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny. No to jasno pokazywało, że nie ma tej spójnej strategii, że nie ma planu realnego. Natomiast w kontekście, powiedziałbym, w kontekście tego, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, no jest wiele rzeczy pozostawionych przypadkowi i moim zdaniem to się będzie pogłębiało. To się będzie pogłębiało. Idziemy dalej. Jeszcze nieco więcej wcześniejszych pytań. Tutaj spojrzę. Pytanie ONR203. Czy wie pan coś, rozumiem, o monecie kryptowalutowej PL polskiej? Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby rząd, rozumiem, że chodzi o jakąś formę kryptowaluty banku centralnego. Rozumiem, że taka jest intencja tutaj użytkownika. Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby rząd pracował nad jakąś oficjalną kryptowalutą Rzeczypospolitej Polskiej. Ale jeżeli ktoś z Państwa wie, to bardzo proszę się podzielić na czacie, bo to jest bardzo, bardzo interesujące. Alicja Krzywda, czy ci panowie z rządu Izraela już siedzą? A, no nie, oczywiście, że nie. Ja o tym Państwu mówiłem, że oni mają poczucie tej bezkarności ogromnej. Marek Kasperczyk. Czy akta Epsteina i ich ujawnienie przez Mossad nie były głównym powodem ataku na Iran? Powiem inaczej. Moim zdaniem były głównym czynnikiem nacisku na samego prezydenta Donalda Trumpa. W mojej ocenie akta Epsteina były głównym czynnikiem nacisku na 47. prezydenta USA. Natomiast one same w sobie nie były głównym powodem ataku na Iran. Tym głównym powodem jest koncepcja Wielkiego Izraela. Jest ta koncepcja, która jest rozwijana w izraelskim głębokim państwie. O tym też mówiłem, komentując wojnę, która no właśnie jest, można powiedzieć, kontynuacją tej wojny jeszcze z czerwca ubiegłego roku. To już wielokrotnie o tym mówiłem, ale jeszcze raz to powtórzę. Iran ma tę koncepcję Wielkiego Izraela. Zresztą niektórzy żołnierze IDF, czyli no, sił zbrojnych Izraela, nazywanych dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi, noszą takie naszywki rozpoznawcze na ramionach, właśnie granice Wielkiego Izraela, od Nilu do Eufratu. Zresztą Mike Huckabee, ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, mówił o tym, powołując się na Biblię, na Stary Testament, że jego zdaniem Izrael miałby mieć prawo do tych ziem. No to jest oczywiście pokazanie, jak głębokie są wpływy, prawda, Mossadu i innych służb wywiadowczych Izraela w Stanach Zjednoczonych. Idziemy dalej. Uciekło mi tutaj pytanie, ale było pytanie o Clarity Act. A jest. Konserwa kontrrewolucyjna. Pozdrawiam pana doktora. Czy może pan coś powiedzieć o ustawie Clarity Act, odejściem od systemu SWIFT i tokenizacji? Również pozdrawiam. Oczywiście, że mogę coś powiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o sam Clarity Act, no to jest to ustawa uchwalona przez Kongres w ubiegłym roku i to właściwie jest taka, można powiedzieć, bez kozery, przełomowa próba regulacji rynku kryptowalut. Nawet nie próba, no co po prostu jest ustawą przyjętą przez Kongres. Jest to regulacja rynku kryptowalut. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Natomiast no, jest tam kilka takich kluczowych elementów, bardzo istotnych elementów. Po pierwsze jest rozgraniczenie kompetencji między dwoma komisjami, jeżeli chodzi o nadzór nad aktywami cyfrowymi. Jest kwestia wprowadzenia definicji, kiedy token jest traktowany jako papier wartościowy, a kiedy jest towarem. To w ogóle jest, jak Państwo zobaczycie sobie też na chociażby aferę Zonda Krypto, prawda, BitBay wcześniej i tak dalej, no tam też są problemy w tym. Myślę, że w ogóle polskie sądy są nieprzygotowane do takich spraw, no bo to jest takie źródło niepewności prawnej, tak? Kiedy token możemy traktować jako papier wartościowy, a kiedy jako towar? No ja sobie zdaję sprawę, że to jest abstrakcja dla większości sędziów w ogóle w sądach powszechnych w Polsce, no ale tutaj właśnie Clarity Act wychodzi naprzeciw tego typu kwestiom. Dziwię się, że w Polsce nie jest to uregulowane, ale wiemy, że w mętnej wodzie się dobrze łowi, tak? Znaczy nie, że się dobrze łowi, tylko załatwia się ciemne interesy, tak? Najlepiej w tej mętnej wodzie. Została przez Clarity Act wprowadzona też taka ścieżka dla produktów blockchainowych, opartych na blockchainie, do całkowicie legalnego działania. I to jest bardzo ciekawe, to pobudzi na pewno startupy w Stanach Zjednoczonych. To jest też, ma to znaczenie geopolityczne. To znaczy, dlaczego ma to znaczenie geopolityczne? Ja nie chcę wchodzić w szczegóły związane, prawda, z całym systemem blockchainu, z tym, co się dzieje że tak powiem, między tymi komisjami dwiema i tak dalej, tymi wszystkimi szczegółami. Natomiast jeżeli chodzi o znaczenie geopolityczne, to niewątpliwie Stany Zjednoczone próbują przejąć taką kontrolę nad narracją i nad regulacją, jeżeli chodzi o cały globalny rynek aktywów cyfrowych. Oczywiście chcą uprzedzić Chiny. Chcą uprzedzić Chiny, wiemy, że Chiny rozwijają cyfrowego juana, wiemy o tym całym, wszystkich kwestiach związanych z MiCA w Unii Europejskiej. No, krótko mówiąc, to jest niezwykle ważne, ważny jest timing tego, kiedy został wprowadzony właśnie Clarity Act. Natomiast co do systemu SWIFT, to SWIFT przede wszystkim to nie jest tylko i wyłącznie system płatności. To jest infrastruktura władzy. W ten sposób musimy patrzeć na system SWIFT. odcięcie Rosji od systemu SWIFT, przecież to nie była kwestia wyboru systemu płatności, tak? To była kwestia narzucenia, czy odcięcia od pewnej całej infrastruktury, którą kontrolują Stany Zjednoczone. Odcięcie Rosji w 2022 roku było ewidentnym momentem przełomowym, pokazało, że system SWIFT, system rozliczeń międzybankowych kontrolowany przez USA, jest bronią, i tak, jest bronią finansową. Wiemy, CIPS jest rozwijany, prawda, jako alternatywa, chiński odpowiednik SWIFT-u, jest rosyjski system SPFS, system operacyjny, cały system operacyjny, oczywiście ograniczony geograficznie. Jest system Enbridge, są systemy dwustronne, na przykład Rosja i Indie rozliczają handel w rupiach i w rublach, bezpośrednio w ogóle z pominięciem systemu SWIFT. I z pominięciem też systemu CIPS czy SPFS, tego rosyjskiego systemu. Zatem w mojej ocenie, tak jak obserwuję to z punktu widzenia geopolitycznego, odejście od systemu SWIFT to nie będzie jakiś jednorazowy akt, to nie będzie taki, prawda, decyzja na przykład grupy BRICS, odchodzimy od systemu SWIFT. To będzie, ja bym na to patrzył procesualnie, w kategoriach procesów geoekonomicznych, przez pryzmat takiej erozji infrastruktury, co będzie skutkiem budowania równoległych systemów, o których powiedziałem. Równoległe systemy. Jeszcze w mojej ocenie SWIFT pozostanie dominujący przez najbliższe lata, ale co jest bardzo ważne, od 2022 roku amerykański monopol jest już złamany technologicznie i psychologicznie. To jest bardzo ważne. To znaczy kraje globalnego południa zobaczyły, że odcięcie od systemu SWIFT to nie jest odcięcie od tlenu. To nie jest śmierć. To nie jest samobójstwo. Że można sobie spokojnie dać radę na rynku międzynarodowym bez systemu SWIFT. Pokazała to Rosja po 2022 roku, ale Rosja przygotowywała się dłuższy czas do tego. To była kwestia i regulacji dotyczących suwerennego internetu i rozwijania SPFS, czyli właśnie tego rosyjskiego systemu i tak dalej. Jeszcze jeden wątek tutaj był tego pytania. O tokenizacji. No to jeżeli chodzi o tokenizację, to musimy sobie zdawać sprawę, że to jest taki najbardziej rewolucyjny element całej tej układanki geoekonomicznej dzisiaj na świecie, z pogranicza finansów i technologii. I chyba w mojej ocenie najmniej zrozumiany publicznie. Ja też jakoś specjalnie nie zbyt często o tym nie mówię, bo też wiem, że jest pewna, że potrzeba, powiedziałbym, takiego wprowadzenia popularno-naukowego w stylu Akademii Geopolityki, żeby swobodnie już w programie publicystycznym, takim właśnie na podcaście geopolitycznym, to poruszać, ale no, w czym jest rzecz? Chodzi o zamianę realnych aktywów, no, takich jak nieruchomości, surowce, złoto, akcje, obligacje, w tokeny w systemie blockchain, znane chociażby z kryptowalut. Co to jest token? Mówiąc takim najprostszym językiem, to jest cyfrowy zapis własności. Ale przy bardzo ważnym zastrzeżeniu, cyfrowy zapis własności, ten token jest przenoszony bez pośredników. No i to jest bardzo, bardzo ważne. Są wielcy gracze na świecie, którzy tokenizują swoje aktywa. Do takich graczy należy BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, więc tutaj ewidentnie jest ten trend. Jest taki bank owiany mgłą tajemnicy, bardzo ciekawy. Myślę, że poświęcę kiedyś temu osobny odcinek na temat tego, czym jest w ogóle Bank Rozrachunków Międzynarodowych. To jest bardzo ciekawa instytucja, jeżeli w ogóle mówimy o globalnym systemie geoekonomicznym, ale na to przyjdzie kiedyś czas. Ale Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował taką informację, że do 2030 roku tokenizowane czy tokenowane aktywa osiągną poziom 16 bilionów dolarów amerykańskich. No i teraz spójrzmy na to okiem geopolityka, spójrzmy na to przez geopolityczne okulary. Jakie są implikacje geopolityczne tokenizacji? Po pierwsze, możliwość tokenizacji złota to jest możliwość rozliczeń międzynarodowych bez fizycznego transferu. to daje możliwość oczywiście omijania Swiftu. I to jest dobra wiadomość dla globalnego południa, dla grupy BRICS+. Teraz, jeżeli chodzi o CBDC, czyli cyfrowe waluty banków centralnych. CBDC, czyli cyfrowy pieniądz banku centralnego, wprowadzenie CBDC plus tokenizacja aktywów, to jest tak naprawdę, skutkuje absolutnie nową architekturą finansową. I to daje ogromne szanse, aby całkowicie ominąć system dolarowy w transakcjach dwustronnych. To jest ogromna szansa dla globalnego południa. To jest możliwość całkowitego ominięcia systemu petrodolara. Czy w ogóle dolara jako waluty handlu międzynarodowego. I tutaj Chińska Republika Ludowa jest bardzo aktywna. To znaczy mamy cyfrowego juana, który jest zaprojektowany z myślą o handlu tokenizowanym. Postaram się na ten temat zrobić osobny odcinek, tylko chyba w serii jednak Akademia Geopolityki. Temat jest bardzo ważny i bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono porusza tematu mało znanego w takiej publicznej świadomości, a to jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o przyszłość geoekonomiczną świata. I te tematy, które tutaj użytkownik poruszył, to nie są oddzielne zjawiska, to są jakby trzy warstwy tej samej transformacji. Clarity Act jest regulacją i pewną, powiedzielibyśmy, taką legalizacją infrastruktury tokenizacji w Stanach Zjednoczonych. Odchodzenie od systemu SWIFT no, tworzy popyt w naturalny sposób na alternatywne systemy rozliczeń. No i wchodzi tokenizacja, prawda, która daje tą, nazwijmy to, technologiczną architekturę nowego systemu. Dlatego Stany Zjednoczone grają w taką dosyć ciekawą grę, to jest taka podwójna gra, z jednej strony regulują tokenizację przez Clarity Act z 2025 roku, no chcą w jakiś sensie zachować kontrolę nad nowym systemem, natomiast no, z drugiej strony ich dominacja przecież w starym systemie, dzięki Swiftowi, dzięki pozycji dolara, czy tego systemu petrodolara, jest podważana przez te nowe technologie, więc Amerykanie starają się utrzymywać swoją obecność na dwóch frontach, ale moim zdaniem to jest nie do pogodzenia. Nie do pogodzenia. Natomiast co do Polski, no Polska podlega oczywiście jako członek Unii Europejskiej, podlega pod regulacje MiCA, czyli Markets in Crypto Assets. To jest taki europejski odpowiednik Clarity Act, który już, co ciekawe, obowiązuje. Natomiast w Polsce no nie ma tej ustawy, która regulowałaby rynek kryptowalut. Natomiast Europejski Bank Centralny pracuje nad cyfrowym euro. I w Polsce tam było pytanie od innego użytkownika, czy Narodowy Bank Polski, czy rząd Rzeczypospolitej pracuje nad polską kryptowalutą, czy nad polskim CBDC. Mi nic na ten temat nie wiadomo. Raczej tutaj są głosy, że w przyszłości Polska miałaby stać się, no właśnie, częścią strefy euro, czyli częścią federalnej Europy. No, to jest jakby przyjęcie tej perspektywy desuwerenizacji państwa narodowego. Moim zdaniem absolutnie należy to odrzucić, te wizje desuwerenizacji Polski, odrzucić wizję federalnej Europy, ale faktem jest, że takie w kręgach finansowych Rzeczypospolitej takie dyskusje trwają. Natomiast co bardzo ciekawe, nic mi nie wiadomo, ale może użytkownicy, słuchacze będą wiedzieli, czy są jakieś realne działania na rzecz, że tak powiem, tokenizacji polskich obligacji skarbowych. No, technologicznie jest to możliwe, nic mi nie wiadomo, żeby takie realne działania były przygotowywane, ale jeżeli ktoś ma z Państwa takie informacje, to bardzo bym prosił o podzielenie się. Trochę dużo czasu mi zajęło odpowiedź na to pytanie, ale bardzo ciekawe, moim zdaniem bardzo ważne pytanie, dziękuję za to pytanie, także myślę, że przygotuję taki materiał w serii Akademia Geopolityki. Memento mori. Panie doktorze, czy posiada pan dane, ile tysięcy banderowców uciekło do Polski? Czy są w archiwach dane na temat tych, którzy zniszczyli dokumenty i przyjechali udając Polaków? No to jest ważne pytanie, to jest ważne pytanie. Rozumiem, że no chodzi o tych obywateli Ukrainy, którzy są po prostu zaczadzeni tą ideologią banderowską. Niewątpliwie trzeba tu mówić o tysiącach, jeśli nie o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy hołdują tej ideologii. Nie wiem, czy nie więcej, ale jeżeli chodzi o takich, powiedziałbym, najbardziej radykalnych banderowców hołdujących tradycji OUN-UPA, to myślę, że mówienie o tysiącach wcale nie jest przesadzone. Myślę, że nie jest. Myślę, że nie ma takich danych. Ja nie posiadam takich danych. Myślę, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie posiadają takich dokładnych informacji. I to jest potężny problem. W archiwach dane. No nie wiem, w jakich archiwach, dlatego że były prezydent Andrzej Duda w lutym, marcu 2022 roku mówił o tym, że nie były sprawdzane dokumenty, że byli wpuszczani ludzie bez dokumentów. A zatem w archiwach MSW, w archiwach Straży Granicznej, w systemach teleinformatycznych polskich nie ma takich danych. To jest potężny problem dzisiaj. El Presidente pyta, panie doktorze, czy Polska nie powinna w końcu wyrzucić tego bezczelnego ukraińskiego ambasadora, który wszędzie zaprzecza ludobójstwu na Wołyniu? No już dawno powinna. Dawno pan ambasador Wasyl Bodnar powinien zostać uznany za persona non grata w Polsce i powinien opuścić Polskę i mieć zakaz wstępu, zakaz wjazdu do strefy Schengen za kłamstwo wołyńskie. Za kłamstwo wołyńskie. Jest wielkim skandalem, że do tej pory, szanowni państwo, w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej nie została wprowadzona kategoria kłamstwa wołyńskiego. Jest kategoria kłamstwa oświęcimskiego, nie ma kłamstwa wołyńskiego. No, to jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne. Jak to się dzieje, że obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki, kiedy był jako doktor Karol Nawrocki szefem Instytutu Pamięci Narodowej, nie doprowadził do wprowadzenia takich przepisów. No to jest niewątpliwie, kładzie się cieniem na jakby dokonaniach publicznych, działalności publicznej Karola Nawrockiego. Tak? To tego absolutnie nie można zapomnieć. No i ale mamy teraz koniunkturę, która sprzyja wprowadzeniu kategorii kłamstwa wołyńskiego i penalizacji kłamstwa wołyńskiego. Uważam, że jak najszybciej należy znowelizować ustawę o IPN-ie, wprowadzić tę kategorię, wprowadzić penalizację banderyzmu także poprzez zmiany w kodeksie karnym. I w tym kontekście, czy nawet bez tych zmian, już za to, co ambasador Bodnar robi publicznie, w jaki sposób próbuje relatywizować działania ukraińskich ludobójców z band UPA, z działaniami samoobrony narodu polskiego, z operacją Wisła, już to kwalifikuje się do tego, aby uznać go za persona non grata. Natomiast te jego słowa o tym, że on nie uznaje Bandery i Szuchewicza za ludobójców, za zbrodniarzy, no to jest niewyobrażalne. Tak jak powiedziałem, zakaz wjazdu do strefy Schengen, zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i natychmiastowe wydalenie z Polski. To powinno oczywiście być. Czytam dalej Państwa pytania. Emilian Izerski, Welgonzo, hrabia Adam Ronikier pozyskał od Niemców dla Polaków na Wołyniu broń, której zakazała używać AK, uznawszy, że będziemy wówczas kolaborantami. Czy uważa pan, że mogłoby dziś dojść do powtórki? No ja wielokrotnie o tym już mówiłem, ale zachęcam zachęcam do samoobrony, zachęcam do uczestniczenia w kursach samoobrony, nie tylko samoobrony dla kobiet, ale w ogóle w kursach samoobrony, zachęcam do wchodzenia w posiadanie, legalnie oczywiście, różnego rodzaju broni służącej do samoobrony, czy to broni czarnoprochowej, czy to broni palnej, czy innej broni. począwszy od prostych miotaczy gazu i tak dalej, ale także broń czarnoprochowa, zapisywanie się do klubów strzeleckich, chodzenie na szkolenia na strzelnice, kto ma taką możliwość, to wejścia w posiadanie legalnie oczywiście broni palnej, centralnego zapłonu, to jak najbardziej jest wskazane w obecnej koniunkturze geopolitycznej. Kamil Jakubek, gdyby od pana zależało wprowadzenie tak zwanej opcji zero w służbach specjalnych, to od czego by pan zaczął i jak to poprowadził, aby nie stracić życia? Ciekawe pytanie. Znaczy, ja mam swoją bardzo skrystalizowaną opinię na temat tego, od czego trzeba zacząć. Nie ukrywam, że to jest też pokłosie mojej wiedzy objętej odpowiednimi klauzulami niejawnymi z czasu mojej pracy w komisji weryfikacyjnej do spraw WSI. Z oczywistych względów o szczegółach nie będę mówił. I nie tylko dlatego, że ta moja wiedza opiera się na materiałach klauzulowanych, na materiałach opatrzonych gryfem ściśle tajne i tajne, ale także dlatego, że nie chcę dawać tutaj, że tak powiem, możliwości przygotowania się ludziom zamieszanym w gigantyczne afery związane z handlem bronią, z handlem ludźmi, z aferami korupcyjnymi na Ukrainie. Ja taką wiedzą dysponuję, wiem, jakie powinno być modus operandi działań w zakresie wprowadzenia opcji zero w służbach specjalnych. Jestem do dyspozycji rządu Rzeczypospolitej Polskiej, czy też Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli będzie taka wola polityczna, aby dokonać takiej opcji zero, jeżeli będzie specjalna taka komisja, mogę jako specjalista tutaj, że tak powiem, doradzać, pokazać drogę do takiej weryfikacji, ale muszą nastąpić głębokie zmiany polityczne w państwie polskim, aby to zaistniało. Publicznie nie będę ujawniał takich informacji szczegółowych, bo raz, że byłoby to naruszenie ustawy o ochronie informacji niejawnych, dwa, byłoby to dawanie kart przeciwnikowi. Arman Michał Owężny. Czy nie powinno się oprócz banderostwa penalizować w Polsce kościoła grecko-katolickiego, który to wspomagał, wręcz namawiał ludzi do tych bestialstw? Byli kapłani kościoła grecko-katolickiego, którzy rzeczywiście święcili siekiery, święcili broń białą, która była wykorzystywana, i broń strzelecką też, która była wykorzystywana do mordowania Polaków. Natomiast ja jestem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej. Pamiętajmy, że Kościół grecko-katolicki podlega pod papieża. To papież Leon XIV jest obecnie również głową Kościoła grecko-katolickiego i nam konfliktów wyznaniowych nie potrzeba. Należy oczywiście penalizować tych duchownych Kościoła grecko-katolickiego, którzy biorą udział w promowaniu ideologii banderowskiej. I tutaj z całą bezwzględnością należy tutaj penalizować tego typu zachowania, tego typu działania. Należy także wykorzystać autorytet papieża do ukrócenia tego typu praktyk w Kościele grecko-katolickim. Janusz Wszołek, jak pan ocenia wypowiedź małego człowieka z Kijowa skierowaną do prezydenta Nawrockiego o tym, że będzie musiał wziąć broń do ręki? Moim zdaniem jest to jawna groźba odwrócenia armii ukraińskiej. Rozumiem, ja pamiętam tę wypowiedź, ale ona już była jakiś czas temu. Tu chodziło raczej o kontekst tego, że jak Ukraina upadnie, to Polska ma być rzekomo następna. No nie, ja tutaj też polecam Państwu zresztą tę książkę profesora Wielomskiego. Tutaj pada takie mądre stwierdzenie, znaczy nie jedno mądre, ale w tym kontekście bardzo mądre zalecenie w kontekście normalizacji relacji Polski z Rosją, że Polska w naturalny sposób powinna zaakceptować fakt, że za Bugiem, za tak przysłowiową linią Kerzona po prostu się nie angażujemy, że nie ingerujemy ani geopolitycznie, geostrategicznie w obszar byłego Związku Radzieckiego. I to jest moim zdaniem bardzo mądre założenie, że Polska nie powinna się angażować ani w kolorową rewolucję na Ukrainie, ani w kolorową rewolucję na Białorusi. Powinna uznawać te konflikty na obszarze poradzieckim jako te konflikty, które nie są w naszym żywotnym zainteresowaniu. Polska nie powinna wsadzać palców między drzwi. To jest takie moralizatorstwo takie polskie, taka fantasmagoria, że Polska tutaj będzie jakimś rozgrywającym. No nie, nie jest, nie, nie była i nie będzie wdającej się przewidzieć przyszłości. I uważam, że ta rekomendacja jest bardzo, bardzo mądra. Natomiast w wypowiedziach wielu polityków ukraińskich jest ta zapowiedź ewentualnej zmiany sojuszy na wschodzie. Ja o tym wielokrotnie już mówiłem, że to jest jeden z hipotetycznych możliwych scenariuszy odwrócenia sojuszy na wschodzie i zwrócenia się tego, co zostanie z państwa ukraińskiego, przeciwko Polsce, przeciwko Zachodowi szerzej. I to jest moim zdaniem niestety realny, realny scenariusz. Szur GPT. Co pan sądzi o Pawle Kowalu, który bezczelnie blokował informacje na temat ekshumacji na Ukrainie? Czy nie jest on agentem ukraińskim zainstalowanym w polskim nierządzie? Ja nie będę wskazywał, kto jest jakim agentem, nie będę się bawił w tę grę, nie będę grał w tę grę, w którą grają decydenci państwa polskiego, czy to z PiS-u, czy z Platformy, którzy etykietują wszystkich swoich przeciwników politycznych mianem agentów niemieckich, ruskich, pruskich, czy jeszcze jakichkolwiek innych. To jest gra, która prowadzi donikąd tak naprawdę. To tworzy szpiegomanię, agentomanię, to nie buduje żadnego prestiżu państwa polskiego, to daje tak naprawdę zasłonę dymną, parawan dla działalności obcych wywiadów. I to jest szalenie niebezpieczne. To jest szalenie niebezpieczne. Natomiast co ja sądzę o Pawle Kowalu? Sądzę dokładnie to samo, co były premier Leszek Miller. Powiedziałem dzisiaj, wybrzmiało to wystarczająco dobitnie. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Paweł Kowal jest niezwykle wpływową postacią. To jest kwestia i prawda tej sprawy pod kryptonimem Pallat, i kwestia WSI, i kwestia tych powiązań, i kwestia tego lobbingu. Pytanie, gdzie jest kontrwywiad? Gdzie jest kontrwywiad i w jaki sposób kontrwywiad reaguje na tego typu działania? Mamy ewidentną próbę różnych działań osłonowych, różnych działań zabezpieczenia działalności niebezpiecznej na tej scenie politycznej. No tak to oględnie ujmę. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Działalność Pawła Kowala, Andrzeja Szeptyckiego, bardzo szkodliwa w mojej ocenie dla państwa polskiego, dla naszego bezpieczeństwa, dla przyszłości stosunków polsko-ukraińskich. Zamiatanie sprawy pod dywan. To opisane w tej książce Kłopot z Zełenskim przez redaktora Parafianowicza. Tam świat, Polska, Polacy i w ogóle świat się dowiedział o tym, jak Kowal zamiatał sprawę pod dywan. To jest moim zdaniem szalenie niebezpieczne. Moim zdaniem nie da się budować relacji dobrosąsiedzkich na kłamstwach historycznych. To prędzej czy później ten trup z szafy wypadnie. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszy udział w Wieczorze Geopolitycznym. W kolejnym tygodniu kolejne odcinki i te regularne podcastu geopolitycznego i oczywiście także spotkania na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za Państwa obecność, za Państwa pytania. Blisko 2000 osób dzisiaj na żywo. Zachęcam Państwa do zapoznania się z moją najnowszą książką, to już na zakończenie, Geopolityka świata wielobiegunowego, książka jeszcze w sprzedaży, link jest w opisie, w komentarzu do dzisiejszego nagrania, na stronie tomaszcukiernik.pl można książkę jeszcze zamawiać, zapraszam 14 czerwca w przyszłą niedzielę o godzinie 18:00 w Warszawie do klubu, do restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A na spotkanie autorskie ze mną, na oficjalną premierę tej książki. A na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję, życzę Państwu dobrego, spokojnego, bezpiecznego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.